Będziemy czytać fragment zapisany w 6 rozdziale listu Pawła do Efezjan. 6 rozdział listu Pawła do Efezjan. Zanim będziemy czytać, chciałem coś powiedzieć, wiecie? Każdy chrześcijanin, który wie, że każdy ma takie pragnienie, który chce być skuteczny w Panu, nie chce być tylko nominalnym, chce tylko podpisywać listę obecności, kiedyś było tak. Ja tam pracowałem jeszcze w tak zwanej komuny, to pracowało się tak, że niektórzy podpisywali tylko listę obecności i tylko tyle. Miałem kolegę, który podpisał listę obecności w jednej firmie i kładł się pod takie maty słomiane, co często, jak kiedyś były te stare mieszanki betonowe, jak był mróz, przy wylewaniu szat fundamentów, te matami się fundamenty przykrywały, żeby nie było przemarzania. To on kładł się, podpisał listę obecności, kładł się pod te maty, spał, budziliśmy go przed 15 i wszedł do domu. Chrześcijanin, jeśli chce być chrześcijaninem, jeśli na poważnie podjął tę decyzję obecności Jezusa w swoim sercu, chce być skuteczny, to w niedalekim czasie, niedługim czasie pozna, że chrześcijaństwo to jest walka. Chrześcijaństwo to jest walka. I jeśli chcemy być skuteczni, to pamiętajmy, szatan nie marnuje amunicji na nominalnych chrześcijan, na letnich chrześcijan. Dla niego to jest marnowanie kul. On celuje tylko w tych, którzy stwarzają dla niego zagrożenie. Jeśli chcemy się ochronić przed atakami szatańskimi, to jest jedna rzecz. Jako chrześcijanie należymy do armii Jezusa Chrystusa. I w przeciwieństwie do tej ziemskiej armii, która polega na umiejętnościach żołnierza, my polegamy na umiejętnościach Jezusa Chrystusa i Jego mocy. W świeckiej armii żołnierzy się szkoli i później dowódca wydaje rozkaz i on, korzystając ze swoich umiejętności, rozkaz wykonuje. W Bożej armii jest inaczej. W Bożej armii musimy sobie uświadomić naszą słabość, naszą nieudolność i wtedy przechodzimy do Boga, aby uzyskać Bożą moc i Bożą umiejętność. Jak mówi list Pawła do Koryntian, 1 rozdział, wiersz 27, tą drugą część tego 27 wiersza. To, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. Musimy wiedzieć, jak tutaj pastor teraz prorokował, musimy wiedzieć, że tylko Bóg posiada moc. I musimy wiedzieć, że my tej mocy sami z siebie nie posiadamy. Bóg posiada moc. I tylko On tej mocy nam może udzielić. Kto wymyślił zbroję Bożą? Bóg wymyślił zbroję Bożą. Każdy element idealnie pasujący do chrześcijanina. I Bóg mówi, abyśmy tę zbroję nosili. To chciałbym, byśmy powiedzieli. To chciałbym, byśmy usłyszeli. Czytajmy list Pawła do apostoła do Efezjan, 6 rozdział. Ostatni rozdział tego listu. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czci ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie je i wychowujcie je w karności dla Pana. Słudzy, bądźcie posłuszni Panom na ziemi z bojaźnią i zadrżeniem, w prostocie serca swego, jak i Chrystusowi. Nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy. Służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom, wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczyni. A wy, panowie, postępujcie względem nich tak samo, zaniechajcie groźby, wiedząc, że zarówno wy, jak i oni mają Pana w niebie i że On nie ma względu na osoby. W końcu, bracia moi, umacnijcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przyjdziecie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego stać. Stójcie tedy opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przybicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. I za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, na której poselstwo sprawuję w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. O wszystkim zaś, żebyście i wy wiedzieli, co się ze mną dzieje, co porabiam, powiadomi was Tychikus, umiłowany brat i wierny sługa w Panu, którego posłałem do was właśnie po to, abyście dowiedzieli się o tym, co się z nami dzieje i aby pocieszył wasze serca. Pokój niech będzie braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Łaska niechaj będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa miłością niezniszczalną. Amen. Zaczniemy od początku tego rozdziału, werset, którego dzieci nie lubią. Ale chociaż on jest w Biblii opisany, chociaż mówi o tym bardzo często Stary Testament zakon, mówi jak należy postępować względem dzieci i dzieci powinny, jak powinny postępować względem rodziców, nie tylko rodziców, opiekunów, którzy opiekują się nimi, jak to ma wszystko wyglądać. Ale świat na tym funkcjonuje, nawet ludzie niewierzący mają taką zasadę i tak zakodowane mają, że dzieci powinni szanować i powinni słuchać się rodziców. Inaczej można powiedzieć, ci niedoświadczeni, czy czasami nierozumni powinni słuchać tych mądrzejszych i tych doświadczonych. Wiecie, umiejętności można nabyć, umiejętności można wyuczyć. Można być bardziej utalentowanym, nawet chociażby od swoich rodziców, ale doświadczenie się nigdy nie kupi. Doświadczenia nie można zdobyć, doświadczenie trzeba przeżyć. Trzeba je zgromadzić poprzez wiele lat. Ale wiecie, można mówić, ale ciekawe, jak to ma się w tym względzie Słowo Boże. I wiecie, o posłuszeństwie dzieci względem rodziców mówi 10 przykazań, mówiąc w słowach czci ojca swego i matkę. I tu ten drugi werset o tym mówi, który jest ściśle powiązany z tym pierwszym wersetem. Czci ojca swego i matkę to jest pierwsze przykazanie z obietnicą. Chociaż pierwszy ten werset mówi, ta ostatnia słowa tego wersetu, dzieci bądźcie posłuszne rodzicom swoim Panu. Dlaczego? Bo to jest słuszne. I dalej czytamy drugi wiersz, czci ojca swego i matkę. To jest pierwsze przekazanie z obietnicą. Jaka to jest obietnica? Aby ci się dobrze działo. Abyś długo żył na ziemi. W Starym Testamencie posłuszeństwo było niesamowicie ważne. Jeśli to było opisane w 10 przykazaniach, w tym podstawowych prawach izraelskich, które Bóg dał przez Mojżesza Izraelitom, w Starym Testamencie ludzie bardzo w to wierzyli. To była jedna z podstawowych rzeczy. Jeśli ja wypełniam 10 przekazań, długo żyję. W dzisiejszych czasach, w takich czasach Ewangelii, w których my żyjemy, to już nie jest to regułą. Ale jest napisane, że jeśli człowiek nie poddaje się władzom zwierzchnim, mówię tu o rodzicach, dalej te fragmenty mówią o sługach. Dzisiaj byśmy powiedzieli, takie płaszczyzny pracodawca-pracownik. Pracodawca-pracownik. Pracodawca ma pełną władzę nad uczynkami fizycznymi pracownika i jego uczynkami takimi umysłowymi. Bo są pracownicy fizyczni i umysłowi. Jeden pracuje w biurze, drugi pracuje gdzieś tam na zewnątrz, na budowie. Jak to ma wyglądać z perspektywy chrześcijanina? Dzisiejsi młodzi, którzy tu są, oni nie pamiętają tych czasów przed 89 rokiem, jak kiedyś wyglądała ta tak zwana komuny praca w zakładach pracy. Jak to ludzie kiedyś robili? Jak to zarobić, żeby się nie narobić, prawda? Roboty nigdy nie przerobisz, robota nie zając nie ucieknie. Takie pojęcia były, prawda? Teraz trochę to pewnie się zmieniło, ale kiedy taki człowiek staje się chrześcijaninem, ma jeszcze inne zasady, które musi wprowadzić w życie i które muszą kierować jego postępowaniem. Dzisiaj pracodawca ma pewne instrumenty, które motywują pracownika. Często to jest premia uznaniowa, prawda? Dobrze postępujesz, dobrze wykonujesz swoje obowiązki, ja ci to wynagrodzę poprzez premię. Albo ci nie dam, albo ci oddam. Zależy, jak będziesz postępował. I dziecko, kiedy rodzi się w rodzinie, on się rodzi jako zwykły człowiek i od małego nie chce, żeby ktoś mu mówił, co ma robić. Człowiek się rodzi z takim buntowniczym nastawieniem. A jeszcze jak dorasta do wieku nastoletniego, wtedy jest jeszcze większy problem. W świecie jest problem, często mówię, wiek dojrzewania. Ja nie rozumiem swojego syna, ja nie rozumiem swojej córki. Córka mówi, ja nie rozumiem rodziców. Syn nie mogę się z ojcem dogadać. Rozmijamy się, co mówi ojciec albo rodzice, albo co ja myślę. Z kolegami to się rozumiem, z koleżankami w szkole to się rozumiem. Powiem słowo na Facebooku, opiszę, wszyscy lajkują, czyli wszystko okej. A rodzice tego nie rozumieją, jak to, o co chodzi. Zauważmy, jeśli mamy dziecko w chrześcijańskiej rodzinie, jedno, dwoje, obojętnie, jest jeszcze jest szatan, który będzie robił wszystko, abyście do porozumienia w rodzinie nie doszli. A jeśli nie dajecie w rodzinie do porozumienia, zapomnijcie o szybkim, efektywnym wzroście. To się wszystko rozciągnie w czasie, bo będzie skupiać się na swoich takich bitewkach wojennych, wojenkach w rodzinach. Bóg obieca coś dla twojego dziecka. Bóg da wspaniałe obietnice dla twojego dziecka, mówiąc, uczynię z twojego syna lub bądź z twojej córki sługę Bożego. Będę prowadził w taki sposób. Będzie miał taką, taką służbę. Oczywiście to w przyszłości. Ale do tego momentu, kiedy ta służba zostanie przez tego człowieka małego, takiego małego człowieka, tą latorość objęta, służba, którą Bóg mu wyznaczył, następuje szkolenie, prawda? A kto się zajmuje tym szkoleniem? No wiadomo, Duch Święty, prawda? Ale przez kogo Duch Święty szkoli tego małego brzdąca? Przez rodziców. Przez rodziców. W jaki sposób to następuje to szkolenie? Wiecie, czytamy takie słowo w 5 Mojżeszowej, w 6 rozdziale, 6 i 7 wiersz. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, mówi Bóg do Izraelitów, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów, będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Ja mówię taki jeden, dwa wersyciki mówię, w kontekst tamten więcej wersetów mówię o tym, jak mają Izraelici postępować. Będziesz wpajał to w twoich synów i twoje córki oczywiście. Będziesz wpajał. Co to znaczy wpajać? Uczyć czegoś, wypisałem to ze słownika języka polskiego, uczyć czegoś, wdrażać, wszczepiać coś komuś, wprowadzać, przyzwyczajać do czegoś, wbijać lub wciskać. Robić coś, uczyć małego takiego człowieka dróg bożych, aby później, w późniejszych latach z tej drogi nie zszedł taki człowiek. To jest i korzyść dla tego małego, dla tego młodego człowieka, ale też i obowiązek ciążący na rodzicach. Jak mają to robić? W jaki sposób? Jest sytuacja konfliktowa w domu? Co robimy? Czytamy, co mówi na to Słowo Boże. Ciekawą księgą jest Księga Przypowieści Salomona. Ona dużo mówi o życiu. Księga Kaznodziei Salomona. Co na to mówi Słowo Boże? Co w sytuacji życiowej? Nie dogadujemy się, prawda? Bo dziecko ma inne zdanie, rodzic ma inne zdanie. Ale nadrzędną radę daje Biblia. Szukamy Biblii, ilustrujemy Biblię, studiujemy Biblię. Co na to Biblia? Bo Słowo Boże ma moc i Słowo Boże potrafi rozsądzić sprawy konfliktowe, prawda? I dalej w wierszu 4 czytamy, a wy ojcowie nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Podstawowa rzecz, dla Pana. Teraz są takie czasy, że coraz rzadziej będzie można mówić, a później w czasach w ogóle nie będziesz mógł powiedzieć o karaniu dziecka. I niech nam się nie kojarzy, że karanie to jest tylko, wiecie, pas czy tam sznur, kładziesz i tłuczesz, ile wlezie, prawda? I patrzysz, czy żyje jeszcze. Nie, to nie o to zupełnie chodzi. Są kary cielesne, ale kary słowne. Co tu czytamy? Napominajcie i wychowujcie. Co to znaczy napominać? Inaczej dyscyplinować, karać właśnie cieleśnie lub słownie, w formie jakichś zakazów. Musimy patrzeć, co mówi Biblia, jak mówi Biblia na ten sposób. Chociaż Biblia mówi tak, przypowieści Salomona 19, rozdział 18 wiersz. Tam jest dużo przykładów na ten temat, a wybrałem kilka. Ćwicz swego syna, póki jeszcze jest nadzieja. Dla niego oczywiście. Lecz nie unoś się przy tym, aby nie spowodować jego śmierci. Druga część tego właśnie taka dziwna jest, nie? Prosta odpowiedź na to jest. Czasami jak dziecko coś zrobi nie tak, wzbudzają się w tobie emocje. W karnym się wzbudzają emocje. Jeśli masz emocje podniesione, nie próbuj karać swojego dziecka, bo zrobisz mu krzywdę, bo nie zapanujesz nad sobą. Uspokoisz się, pomodlisz się, przyjdziesz do Boga. Boże, jakie rozwiązanie w tej sytuacji? I wtedy pójdź, rozmawiaj. Było wiele przypadków, że jak człowiek w nerwach poszedł do dziecka, pojawił się problem. W przypowieściach Salomona 3 rozdziale, wierszy 11 i 12 czytamy: Synu mój, nie pogardzaj pouczeniem Pana i nie oburzaj się na jego ostrzeżenie. Powtarzam, jak mówi wers pierwszy tego rozdziału, często Bóg napomina i prowadzi swoje dzieci przez rodziców. Jeśli dziecko nie chce słuchać, to wedle Słowa Bożego jakby nie słuchało Boga. Ale jeśli rodzice postępują względem swoich dzieci biblijnie, to obowiązek słuchania dzieci jest ważny. Dzieci muszą słuchać swoich rodziców. Chyba że rodzice namawiają do grzechu. To dziecko jest zwolnione z takiej przysięgi, z takiego obowiązku posłuszeństwa. Wszystko ma się odbywać wedle Słowa Bożego. I dalej czytamy ten wiersz 12 tej przypowieści Salomona. Pan mówi tak: kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga. Jak ojciec swojego ukochanego syna. Najgorszą rzeczą, jaką może zrobić rodzic, to bagatelizować postępowanie swoich dzieci i pobłażać. Prosta historia biblijna. Prosta historia biblijna. Ostatni sędzia Izraela, Heli, który miał dwóch synów, Hofni i Pinchas się nazywali. To byli też sędziowie, kapłani. Heli był sługą Bożym, już takim podeszłym w latach, i Bóg dał mu wspaniałą obietnicę odnośnie jego rodziny, odnośnie jego samego, odnośnie jego synów. Że będą błogosławieni, że ja będę ich prowadził. Tak mówię własnymi słowami. Możemy sobie znaleźć ten fragment w pierwszej księdze Samuela, pierwsze rozdziały. Ale synowie Hofni i Pinecha, synowie Heliego, postępowali wbrew odwrotnie, niż mówił zakon. Kradli, współżyli z kobietami, które przynosiły ofiary do świątyni. Bezcześcili ofiary, które były składane. Na przykład gotowała się ofiara dla Boga, mięso było ofiarnicze gotowane. To przechodził jeden z kapłanów, czy sługa, który był wysłany przez kapłana tego synów Heliego, i wybierał najlepsze tego kotła mięso, i to jest dla kapłana. Ale nie można, zakon mówił co innego, nie można było tego robić. Osoba, która to gotowała, oponowała. Co, sprzeciwa będzie się kapłanowi? Postępowanie było ich wręcz odrażające, było naganne. Słowo Boże mówi, Heli ich nie strofował. Tylko synowie, niedobrze robicie, niedobrze. I tylko tyle. Tatuś powiedział parę słów, odwrócił się i poszedł, był zajęty swoimi sprawami. A synowie robili, co chcieli. Do czego doszło? Że synowi zginęli w walce z Filistynami. I Arka została uprowadzona do ziemi filistyńskiej. Arka Przymierza. Ojciec nie wychował synów swoich. I oni poszli swoją drogą. Poszli na zginienie. Najgorszą rzeczą, co może zrobić, wychowywać dzieci tak bezstresowo, jak teraz się wychowuje. Nie będę mu zwracał uwagi, no bo jeszcze to do siebie weźmie, jak do niego głos podniosę i wiecie, no i zmartwi się, jeszcze w depresję popadnie. Załamie się, prawda? Musimy reagować. Patrzcie, jak Izraelici robili. Patrzcie, jak co Bóg mówi. Kogo Pan miłuje, tego smaga, jak ojciec swego kochanego syna. List do Hebrajczyków mówi w 10 rozdziale. Nie unikajcie karania pańskiego. Kogo Pan miłuje, tego karze. Kogo miłuje, tego karze. Słudzy, bądźcie poddani Panom na ziemi z bojaźnią i zadrżeniem w prostocie serca swego, jak i Chrystusowi. Pracujesz gdzieś? Jako chrześcijanin musimy być przykładem. Jako chrześcijanin musimy być przykładem. Szef czy szefowa, czy może gdzieś pracujesz w jakiejś innej firmie, gdzie jest jakaś rada nadzorcza, zawsze masz przełożonego nad sobą. Ja mam prezesa, dwóch dyrektorów, dwóch dyspozytorów transportu, jestem przed nimi, jestem im podległy. Ale mam jednego kolegę, który zawinił, szef go wezmą na dywanik, a mój szef potrafi tam, wiecie, rozmawiać. Zwrócił mu uwagę i ten kolega wyszedł sobie na dwór i powiedział tak, szef mówił to, a ja tak zrobię po swojemu. Tak nie może być w takiej sytuacji. Słowo Boże mówi, bądźcie posłuszni Panu na ziemi z bojaźnią i zadrżeniem w prostocie serca swego, jak Chrystusowi. Z bojaźnią. To nie jest taka bojaźń, która chodzi o bojaźń Bożą. To nie chodzi o taką bojaźń, takie jakby poddanie, taką służalczość. Że tak skulę głowę, żeby tak nie bili mnie, ale tylko mnie nie obserwuje, ja tak zrobię swoje. Jestem poddany i robię to wszystko ze szczerego serca. Napominają mnie na przykład, albo coś jakieś ode mnie coś wymagają i z czymś się mogę nie zgadzać. W pracy mogę z czymś się nie zgadzać. I mam prawo z tym się nie zgadzać, ale muszę wykonać to, co do mnie mówią. Nie jest tak, że uśmiecham się, do mnie coś mówią, jakieś polecenie mi wydały, uśmiecham się, a w sercu gotuję się cały. Cały aż chodzę. Tak nie może być. Słowo Boże mówi, jak Chrystusowi. Rodzic coś mówi dla swojego dziecka, zrób to. Słowo klucz w każdym prawie domu. Zaraz. Zaraz. Zrób to, zrób tamto. Dziecko robi, prawda? Zrób to, zrób tamto. Dziecko nie robi. To rozmawiamy. Wiecie, jest słowo w listach Jana, że jeśli nie mówisz brata, którego widzisz, nie możesz miłować Boga, którego nie widzisz. Jeśli dziecko nie jest posłuszne rodzicom, jak Biblia nakazuje, aby tak było, to dziecko nie może być posłuszne później Bogu. Przecież rodzice są przedstawicielami Boga na ziemi. Tak mówi Słowo Boże. Mówi o rodzicach, którzy wychowują swoje dzieci w karności dla Pana, aby później wyrósł z tego dziecka sługa Boży. Wielu rodziców, wiele, że wszystkich, takim moim marzeniem jest, że moje dzieci były sługami Bożymi. Taka jest kolej rzeczy. Czytamy taki fragment. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Słowa, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Co to znaczy? Bóg, który mówi słowa, słowa, które mają moc. Jeśli będziemy mieli je w swoim sercu i one będą wydawać owoc w naszym życiu. Jeśli dzieci będą postępować w sposób Boży, rodzice będą postępować na sposób Boży, jeśli w naszym życiu będziemy postępować na sposób Boży. Szatan już w tej sytuacji klina wbić nie może. Nie może bić klina między rodziców a dzieci, nie może bić klina między małżonków czy w całą rodzinę. Wtedy rodziny są silne. Silne Słowem Bożym. Są silne. Do jakiej pracy nie pójdziesz, gdzie się nie pojawiłeś, wszyscy mają o tobie dobre zdanie. To jest dobry pracownik. Wiecie, ja do dzisiaj słyszę, że jak zatrudnisz świadka Jehowy, to wiedz, że będzie to dobry pracownik. Dlaczego tak jest? Takie myślenie. Bo oni tak pracują. Mam kilku znajomych świadków Jehowy i wiem, jak oni pracują. Bo tak im nakazuje ta religia, którą wyznają. My mamy żywego Boga i Słowo Boże mówi, masz być przykładem żywej Ewangelii w twoim życiu. Wszędzie, gdzie jesteś. Jeśli dziecko będzie posłuszne rodzicom, będzie posłuszne i nauczycielom w szkole. Bo będzie uległe autorytetom. Jeśli dziecko będzie uległe rodzicom, będzie podległe zwierzchnościom w zborach. Swemu liderowi, nauczycielowi szkoły niedzielnej, pastorowi. Będzie uległe. Bo wie, że taka jest prawidłowość w Słowie Bożym. Bo to jest, jak czytamy w wierszu pierwszym, żyć słuszna. Zaczyna się od posłuszeństwa rodzicom. Wiem, są rodzice w zborze, są ludzie, którzy nawrócili się i mieli niewierzących rodziców. I to byli różni ludzie. W różny sposób wychowali swoje dzieci. W różnymi kategoriami się, wiecie, kierowali. A wtedy przychodzimy do zboru i w zborze jesteśmy nauczani, jak należy postępować. Z pokorą i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Czytamy w rozdziale 5, kiedy Paweł mówi o chrześcijańskim życiu rodzinnym, zauważcie, on tam mówi o zależności między mężem a żoną, żonie bądźcie uległe mężom swoim, mężowie kochajcie swoje żony i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o uległość. I dopiero później przechodzimy od wiersza 10 o chrześcijańskiej zbroi. A patrzcie, wiersz 10 mówi, w końcu bracia moi umacniajcie się w Panu i potężnej mocy Jego. Jeśli rodzina jest silna, jeśli dzieci kochają rodziców i są im posłuszne, jeśli rodzice kochają dzieci i wychowują je w korności, w Boży sposób, dla Pana, wtedy przywdziewamy całą zbroję Bożą i szatan nie ma w co pocelować. Nie ma żadnego miejsca odkrytego. Wiecie, są sługi i znam takie sługi i to światowej sławy sługi, których dzieci są niewierzące. Znam kilka takich osób, nie będę mówił nazwiska, bo to nie jest dobre świadectwo, którzy w mocy usługują. Ileś lat już usługują. I dzieci mają niewierzące. To jest przykre. Celem nadrzędnym rodzica jest wychować dzieci i przyprowadzić je do Pana. Tylko jednym sposobem można sprawić, żeby dziecko spokorniało i stało się posłuszne i można zdusić ten taki buntowniczy takie nastawienie, którym dziecko przychodzi na świat. Przez moc Ducha Świętego. Tylko w ten sposób można ukształtować w takim człowieku nastawienie sługi Bożego. Posłuszeństwo autorytetom. Posłuszeństwo autorytetom. Bo wiecie, człowiek jest, tak Bóg zdecydował, stworzony jest do dyscypliny. Bóg powiedział, w moim królestwie jest dyscyplina. Masz nad sobą pracodawcę, masz nad sobą rodzica, masz nad sobą pastora, masz nad sobą lidera. Na ulicy spotykasz nad sobą policjanta, który może cię wylegitymować, może cię ukarać, może cokolwiek z tobą zrobić. Zależy, jaka jest sytuacja. Mamy nad sobą osoby. I musimy być jej uległe, prawda? Możemy się z nim nie zgadzać. Mówię o sytuacji w świecie, ale jeśli chodzi o sytuację w zborze, jeśli naszym celem jest być efektywnym chrześcijaninem i wzrastamy przed Bogiem, czytamy Słowo Boże, modlimy się, chcemy iść za Bogiem z głębi całego serca, to jeśli będziemy w jednym zborze, będziemy ludźmi jednomyślnymi. Bo przyjdzie wizja do zboru, było słowo, że Bóg będzie nas prowadził inaczej niż inne społeczności. Zauważcie, Bóg będzie prowadził nas, nie pastora tylko, nie kilka osób w zborze, nas. Musimy się do tego nas dołączyć. Musimy się dołączyć. Całymi rodzinami musimy się dołączyć. A nie, żona ma inne zdanie, mąż ma inne zdanie, a dzieci całkiem też mają inne zdanie. Dzieci są zawsze anty. Co powie ojciec, to może ma rację, ale dziecko zawsze będzie, bo to ojciec powiedział. Bo to mama powiedziała. Bo to brat powiedział, to siostra powiedziała. Oni się nie znają. Jak można wpaść w niesamowite sidła, mając takie myślenie. Pamiętacie syn Salomona, Rehabeam? Jakie miał myślenie? Miał objąć tron, przyszli do niego Izraelici z prośbą i mówiąc tak, panie, twój ojciec Salomon no twardą ręką nas prowadził. Takie podatki wprowadził nam, bo lubiał luksus. Lubiał wystawne życie. No a z czegoś trzeba mieć pieniądze na te wystawne życie. No to z naszych podatków, z naszej ciężkiej pracy. Prosimy, ulżyj nam w tej ciężkiej pracy. Rehabeam mówi, dobrze, dajcie mi parę dni, zastanowię się i dam wam odpowiedź. Najpierw zaczęły rady starszych izraelskich, którzy byli przy Salomonie. Bo ludzie doświadczeni byli, już podeszły w latach. Ludzie mądrzy, ludzie prowadzeni przez Boga. Doradzili mu ulżyj tym ludziom. Jeśli troszkę im popuścisz tego podatkowego pasa, będą ci służyć cały czas. Będą ci dozgonnie wdzięczni i będą ci służyć. A wiecie, on poszedł do swoich koleżków, które razem w nim w ilości, takie rówieśnicy. Każdy jeden mądrzejszy od drugiego. I zapyta, co wy im radzicie? Odpowiedzieli mu, co będziesz ulegał przed ludźmi? Przecież ty jesteś królem, ty rządzisz, prawda? Jak ty będziesz ulegał? To świadczy o twojej słabości, jak ulegniesz. Jak to, król ma być słaby? Król ma być silny, prawda? No i Rehabeam posłuchał swoich koleżków, poszedł i powiedział, prosiliście mnie, żebym ulżył wam z tego ucisku, którego mój ojciec sprowadził, a ja wam jeszcze dołożę. I co zrobili Izraelici? Sam się troszcz o swój dom, sam płać swoje rachunki, sam zarabiaj na chleb, sam się utrzymuj, a my idziemy do domu. To nie jest odosobniony przypadek. Tak jest w życiu. I Biblia mówi, dziecko poszłusne rodzicom, rodzice kochające swoje dzieci, a wszyscy niech się przeobleką w szatę uległości między sobą. Szatę uległości między sobą. A wtedy szatan będzie próbował atakować i nie będzie wiedział gdzie walić. Bo tu się obejrzy tarcza wiary, tu się obejrzy tarcza wiary, tutaj przyłbica zbawienia, tutaj coś jeszcze. No nie ma gdzie uderzyć, nie ma wszędzie żadnego gołego miejsca, gdzie można uderzyć. Wszystko jest zasłonięte. Żadnego wyłomu w murze nie ma, bo wszystko jest obwarowane modlitwą. Wszędzie jest miłość, wszędzie jest wiara, wszędzie jest nadzieja, wszędzie jest jednomyślność w Duchu Świętym. A od tego się zaczyna, od porządku w rodzinach się zaczyna. Jeśli rodzina kuleje, to i służba będzie kulała. Nie skupiasz się na służbie, tylko myślisz, jak w domu sytuacja. Czy znów przyjdę, będę się kłócił z żoną, czy będę nie dogadywał się z dziećmi, znów będzie taki jakby cichy czas, nie będzie taki jak to wspaniałej takiej atmosfery, jak to kochające się rodzinie. I ciężko się skupić na służbie, ciężko ci wejść w społeczność z Bogiem, żeby przygotować słowo, czy usłużyć w Duchu Świętym. A jak jest wszystko w porządku, to nawet takie zwykłe zmywanie można traktować jako służbę dla Boga. Zmywasz po swojej rodzinie. No, myślisz sobie, to jest tylko jedna moja szklanka, której ja użyłem. A te 4 talerze i te 8 szklanek to czyje? I ja mam to zmywać? Pomyśl sobie, ja to robię dla rodziny, bo kocham. Wszystko pozmywam, w kuchni posprzątam. A patrzę, a może jeszcze odkurzacz wezmę. A co to przeszkadza? Odkurzę. Ja nie nabrudziłem, ale nie ma problemu. Z radością odkurzę. A można, wiecie, odkurać, wiecie, tu odkurasz, to niby czyściej, prawda? A z uszu takie ci, wiecie, para bije, pioruny strzelają, bo jesteś zdenerwowany, bo ktoś ci kazał odkurzać, albo musisz odkurzać. W zborze pracujesz? Jak śmiał pastor kazać mi zrobić to i to? Ja to jestem stworzony do innych celów. A pastor mówił mu, zrób to i to. Wiecie, mi radość sprawia, jak ta lista sprzątania wisi. Nie wiem, jak wam, mi radość sprawia. Ale niektórym może nie. Szczególnie bardziej, o, znowu z nim sprzątam. To powinno sprawiać radość, bo robimy dla siebie. Dla swojej rodziny. Szata uległości względem siebie. Żony bądźcie uległą mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Dzieci, mąż, żona, rodziny, potem jest, tworzy się zbór, Kościół, a głową Kościoła jest Chrystus, który jest Bogiem ładu i porządku. Który jest Bogiem ładu i porządku. Musimy dbać o porządek na swoim podwórku, a wtedy na większym podwórku będzie większy porządek. A wtedy będziemy się jeden drugiego wspierać. Niech nam wszystkich Bóg błogosławi, bracia i siostry. Amen.